Rozmowa po dziewiątej.
Gościem rozmowy po dziewiątej jest Jacek Budziński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, zacznijmy od dużej polityki. Ta duża w Parlamencie Europejskim. Prawo i Sprawiedliwość złoży we wtorek na posiedzeniu kierownictwa Parlamentu Europejskiego wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącej tej instytucji Kataryny Barley w związku z jej wypowiedzią o finansowym zagłodzeniu Węgier. Chodzi o ubiegłotygodniowy wywiad z niemiecką Polityk dla nadawcy Deutschlandfunk, którym wezwała ona do wywierania większej presji na Węgry w celu utrzymania zasad praworządności. W pierwszej wersji to radio również podawało, że chodzi także o Polskę. Te słowa oburzyły zarówno Węgry, ale również Polaków, którzy uważają, że niedopuszczalnym językiem jest mówienie o głodzeniu. To przypomina nam chyba takie najczarniejsze dni Europy. Jak pan ocenia te słowa?
Słowa są po prostu skandaliczne, pamiętam, że ja to panu opowiem z mojej prywatnej strony. Moja mama to przedwojenny rocznik i pół roku spędziła razem z rodziną w obozie przejściowym, zanim nie przesiedlono ich do generalnego gubernatorstwa i mi do dzisiaj wspomina, że przez 6 lat wojny nie miała mięsa w ustach, taka była bieda i taki był głód. Trzeba mieć, nawet nie mieć wyobraźni albo podstawowej wiedzy historycznej, żeby tego typu analogię stosować wobec Polaków. Podczas II wojny światowej, przypomnę, zginęło 6 milionów polskich obywateli. To były największe procentowo straty ze wszystkich stron walczących, bo 22% społeczeństwa zginęło. Stanęliśmy na progu biologicznej zagłady i tego typu porównania są, delikatnie mówiąc, nie na miejscu. Pani powinna przeprosić i wycofać się z tego, ale z tego, co słyszymy, raczej nie możemy na to liczyć. Także bardzo dobrze, że europosłowie PiS głosują. Wiem, że także europosłowie PSL będą głosowali za odwołaniem tej pani, jeżeli taki wniosek padnie i zostanie złożony.
Marcin Przydacz, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, określił, że słowa o zagłodzeniu wypowiadane przez instytucje europejskie w kontekście któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej nie budują zaufania do tychże instytucji. Jak mówił, pokazują one, iż są politycy, którzy chcieliby, aby Unia Europejska była instytucją opresyjną. My już byliśmy w takich konstelacjach opresyjnych i nie tego typu współpracy z Unią Europejską sobie życzymy, podkreśla wiceszef MSZ. No a ja zapytam, czy faktycznie Polska przecież przez wiele, pan jest również historykiem, przez wiele również poprzednich stuleci była w różnych uniach. Czy na taką Unię my się zapisywaliśmy? Tak zapytam wprost.
No, z pewnością nie, nikt nie przepuszczał w momencie, w którym wstępowaliśmy do Unii Europejskiej po referendum, przypomnę, gdzie większość Polaków była za akcesją do Unii, że po tylu latach będziemy musieli słuchać tego typu tekstów. One naprawdę są po prostu nie na miejscu. No, wystarczy mieć, tak jak przed chwilą powiedziałem, elementarną wiedzę historyczną, żeby tego typu porównań nie stosować. Można to samo powiedzieć, ale innym językiem. To samo dotyczy też Węgier, gdzie również niemieckie wojska operowały na terenie tego kraju, nie mówiąc już o całej Europie Środkowo-Wschodniej. I tutaj jedyne, co mi się nasuwa, to po prostu potrzeba przeproszenia za to, ale zdaje się, że pani do tego nie dorosła. Dziwię się też innym politykom niemieckim, którzy doskonale przecież wiedzą, jak wyglądała kwestia II wojny światowej, kto ją wywołał i jak się skończyła, że nie dyscyplinują swoich przedstawicieli, bo to jest próba, nie wiem, zrobienia znowu z ofiary winnego. No to tak niestety to wygląda w ostatnich latach, że Niemcy próbują relatywizować pewne rzeczy.
Zmieńmy temat. Nowy rząd, rekonstrukcja. Wprawdzie nie może zostać zaprzysiężony, bo nowy minister edukacji zarażony jest koronawirusem. A ja pana jako nauczyciela chciałem zapytać o ocenę tej zmiany w rządzie i połączenia również Ministerstwa Edukacji i Nauki. To dobry ruch?
Panie doktorze, jeżeli mnoży się ministerstwa, to występuje takie zjawisko Polski silosowej, tak to jest przez politologów określane. Czyli w pewnym momencie, jeżeli namnożymy ministerstwa, one sobie same wchodzą w kompetencje. I na przykład jedna sprawa, która musi być przepchnięta przez proces legislacyjny, trwa dłużej, ponieważ każde ministerstwo musi się w tej materii wypowiedzieć. Zmniejszenie liczby ministerstw ma na celu usprawnienie zarządzaniem państwem i skrócenie tej ścieżki i tworzenie na przykład projektów rządowych przedłożonych, które będą przedkładane parlamentowi. Także ja to oceniam bardzo dobrze. Natomiast przypomnę, że już tego typu łączenia ministerstw miały miejsce wcześniej i to w różnych konfiguracjach politycznych. Przecież pamiętam, jak rząd SLD, PSL połączył na przykład Ministerstwo Edukacji Narodowej razem ze sportem. Wydaje mi się, że mądrzejsze jest połączenie z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, gdyż wtedy to ministerstwo będzie obejmowało jak gdyby cały proces od przedszkola do opola, czyli cały proces edukacyjny. Ja myślę, że pan minister, mimo kontrowersji wokół jego wypowiedzi, będzie dobrym ministrem i sądzę, że większość nauczycieli bardziej obchodzi to, czy będą podwyżki dla nich w następnym roku zapisane w budżecie. A przypomnę, że obecny minister, który wkrótce zostanie zaprzysiężony, był za takimi podwyżkami, a także czy zostanie po jeszcze 2 latach nauczania na przykład w szkołach ponadpodstawowych, ale także już podstawowych odchudzona podstawa programowa, bo są sygnały, że w niektórych przedmiotach tam po prostu jest przerost treści i nauczyciele z chęcią by na takie coś poszli. Będziemy oceniać pana ministra po jakimś czasie, teraz uważam, że jest za wcześnie, ale uważam również, że będzie dbał o sprawy nauczycieli.
Nie tylko rząd ma problem z zaprzysiężeniem. Jak donoszą media, Zielona Góra może już od soboty 10 października być w strefie żółtej, a Mądrze nawet czerwonej. Gorzów też jest na progu strefy żółtej. Na to wskazują ilość zachorowań. Myślę też to o tym ognisku w DPS-ie. No i to może również dotknąć nas wszystkich. Maseczki na ustach, zmniejszone ilość w galeriach czy sklepach, również w kościołach, takie w czerwonych strefach obostrzenia zaczynają obowiązywać. Jak pan na to patrzy z punktu widzenia też radnego i na to, co dzieje się w zielonogórskim DPS-ie?
No, co dzieje się w zielonogórskim DPS-ie, to media informują nas na bieżąco. Rzeczywiście to ognisko spowodowało, że przekroczymy liczbę zakażeń i wkrótce będziemy w strefie żółtej. Natomiast tak, ja osobiście nie jestem zwolennikiem lansowanej tezy o jakiejś koronaściemie. Mamy tą epidemię i jeszcze pewnie przez 2 lata będziemy musieli z tym problemem sobie poradzić, bo tak mniej więcej tego typu epidemie trwają. Było do przewidzenia, że po powrocie uczniów do szkół, po powrocie Polaków z wakacji, a przede wszystkim w momencie, kiedy przyjdzie sezon jesienno-zimowy, ilość zachorowań na COVID-19 wzrośnie. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, aby zapewnić po pierwsze opiekę dla seniorów, bo to jest ta najbardziej czuła grupa, którą COVID bezpośrednio dotyka, łącznie z wypadkami śmiertelnymi.
Pytanie, co ze szkołami będzie? Czy ze szkołami nauczanie stacjonarne zostanie utrzymane?
Znaczy, panie profesorze, już w tej chwili mamy część szkół, która pracuje w trybie zdalnym, ponieważ tak zdecydował dyrektor razem z inspektorem sanitarnym. Po 10-dniowej kwarantannie, jeżeli nie będzie przeciwwskazań, to uczniowie będą wracać do szkoły i musimy się do tego przyzwyczaić, że pewnie takie przypadki będą. Stąd też i uczniowie, i nauczyciele muszą przestrzegać tych rygorów sanitarnych, jeżeli chcą uczyć stacjonarnie. I pewnie aż do wiosny, być może do miesiąca maja czy czerwca, będziemy tego typu przypadki mieli, ale podkreślę, że nadal większość, znakomita większość szkół pracuje w trybie stacjonarnym, choć oczywiście zdarzają się kwarantanny i klas, i uczniów, no bo to jest nie do uniknięcia.
Skoro wróciliśmy do szkół, to nie sposób nie zapytać o wydarzenia mające w ostatnim czasie miejsce w 5. Liceum Ogólnokształcącym. No i o to, czy jesteśmy w stanie zapobiegać takim sytuacjom. Mowa o nastolatce, która wkroczyła do szkoły, mając w plecaku noże i później zaatakowała również swoich rówieśników. Co zrobić? Jak działać, by nauczyciele również wiedzieli, pracownicy szkoły, w jaki sposób zachować się w takich sytuacjach?
No niewątpliwie to bardzo nieszczęśliwe zdarzenie. Z drugiej strony dobrze, że nie było jakichś ofiar śmiertelnych. Na pewno to jest trauma i dla uczniów, dla nauczycieli i dla rodziców w tej szkole. Ale trzeba z tego wyciągnąć wnioski. A ja uważam, osobiście uważam, bo takie szkolenie miałem na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w zakresie narkotyków i środków odurzających, że rady pedagogiczne w Zielonej Górze powinny przejść szkolenie, ale ze strony służb, ze strony na przykład policji, i jak mają reagować w tego typu sytuacjach, gdzie dowiadują się albo sami, albo od uczniów, że jakiś uczeń popełnił tego typu wpisy, że krew będzie na podłodze następnego dnia czy tam dwa dni później. Tutaj trzeba nauczycieli po prostu wyszkolić, jak mają reagować, chociaż procedury w piątym RO zadziałały, ale zawsze można to robić lepiej i myślę, że magistrat powinien przy współpracy z naszą komendą miejską policji czy komendą wojewódzką policji w Gorzowie tego typu szkolenia uruchomić.
No właśnie, czy jakaś już reakcja była? Czy przesłane zostały przekazane do szkół jakieś materiały? Czy były jakieś narady w szkołach w tym temacie? Jak pan...
Znaczy, no to jest za wcześnie. Tutaj magistrat miał problem z DPS-em i z ewakuacją. Sądzę, że kiedy sytuacja się normuje, to na pewno Urząd Miasta będzie wyciągał wnioski, a szczególnie Departament Edukacji i Spraw Społecznych i takie szkolenia w oparciu, jeszcze raz powtarzam, o profesjonalistów, czyli o policję, przede wszystkim o policję, zostaną zorganizowane. No, nie sądzę, żeby na zasadzie naśladownictwa za chwilę jakiś drugi tego typu przypadek w zielonogórskich szkołach się zdarzył, tym bardziej, że no, ta sytuacja była szeroko komentowana, nie tylko w mediach, ale sam wiem, że w gronie nauczycielskim, czy też wśród uczniów. I trzeba z tego po prostu wyciągnąć wnioski i w przyszłości umiejętnie reagować w tego typu sytuacjach.
Za nami również sesja Rady Miasta, która przebiegła w dość spokojny sposób i bardzo szybki. Radni zapoznali się z tym, co działo się w budżecie w pierwszym półroczu. No i również głosowali nad planami zagospodarowania przestrzennego. Tak patrząc z punktu widzenia laika, to sesja była dość zwyczajna i właściwie nic wielkiego tam dla miasta się nie działo. Ale to zapewne jest obraz wybiórczy i bardzo, tak jak wspomniałem, taki pobieżny. A sesja była jednak ważna dla spraw miasta.
Tak, zaczęła się takimi mówimy akcentami. Pożegnaliśmy wieloletniego kierownika Biura Rady Miasta, który odszedł na emeryturę. Dla mnie wzorcowy urzędnik, który pomógł mi zaistnieć i funkcjonować jako radnemu. Pan prezes Jasiński pochwalił się zdobyczami naszych koszykarzy, ale później przyszła zwykła proza polegająca na tym, że musieliśmy przystąpić do sporządzania planów miejscowego zagospodarowania. Ja się cieszę, że tutaj w mojej bezpośredniej bliskości na osiedlu mazurskim taki plan zostanie wyłożony i zrobiony, dlatego że to umożliwi na przykład realizację zadania w budżecie obywatelskim, który walczyli sobie mieszkańcy osiedla mazurskiego, czyli powstanie ten park Mazurski, duży plan zabaw. Też dzięki tej sesji wiceprezydent Lesicki rozwiał wątpliwości dotyczące budowy kolejnego dyskontu na terenie osiedla mazurskiego przy wyjeździe z parkingu obok Intermarché. A także dowiedzieliśmy się, że zostaną uporządkowane kwestie dotyczące parkingów. No takie rzeczy, które dla mieszkańców są bardzo ważne w ich codziennym życiu.
Wspomniał pan o budżecie obywatelskim. Prezydent Lesicki również ostatnio zapowiadał, że on się w tym roku odbędzie, ale pewnie to już temat na osobną rozmowę, gdy będzie wiadomo więcej konkretów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem był Jacek Budziński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu, życzę miłego dnia.
Rozmowa po dziewiątej.